Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Piątkowa audycja po godzinie 18 to Szukając Słowa Bożego. W naszym studio witamy księdza doktora Grzegorza Szamockiego, adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowcę Pisma Świętego w Gdańskim Seminarium Duchownym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Na samym początku naszej audycji prośmy o potrzebne dla nas dary Ducha Świętego, abyśmy mogli odnaleźć właściwe Słowo Boże dla naszego życia i odnaleźć Jego właściwy sens.
Naszą dzisiejszą audycję biblijną przeprowadzimy według porządku, który znamy już z poprzednich piątkowych spotkań ze Słowem Bożym na falach Radia Maryja. Najpierw odczytamy poszczególne fragmenty Pisma Świętego stanowiące trzy czytania mszalne z najbliższej niedzieli, to jest 11 niedzieli okresu zwykłego w cyklu C. Po każdym czytaniu postaram się podać informacje wyjaśniające, które powinny nam pomóc w zrozumieniu tekstów świętych. Następnie spróbujemy wspólnie, także włączając się telefonicznie, zastanowić się, co te święte teksty mówią nam dzisiaj. Jakiej nauki nam dziś udzielają, do czego nas wzywają i zachęcają. Fragmenty Pisma Świętego, które za chwilę usłyszymy, są bardzo bogate w swej treści. Proponuję więc, abyśmy prześledzili jeden temat, przewijający się przez wszystkie czytania, mianowicie Boży przykład postawy wobec grzechu i grzeszników. Spróbujmy się zastanowić, czego uczy nas postawa Boga wobec ludzkiego grzechu i wobec grzeszników. Wysłuchajmy zatem pierwszego czytania z drugiej księgi Samuela.
Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: to mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twojego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy. A gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Hetyty wziąłeś sobie za małżonkę. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz.
Wysłuchany przed chwilą tekst wprowadza nas właściwie w środek historii Dawida. Mówi, że przyszedł do niego prorok o imieniu Natan, który w zwięzłych słowach przypomniał Dawidowi dobrodziejstwa Boże, jakich on doświadczył. Jakby w kontraście wypomniał królowi jego wielkie występki, cudzołóstwo i morderstwo, przez które ściągnął na siebie Bożą karę. Dawid zareagował przyznaniem się do grzechu, a Natan odrzekł, że Pan odpuszcza jego grzech. Dla lepszego zrozumienia wysłuchanego tekstu warto przypomnieć, chociaż w skrócie, to wszystko, co przydarzyło się Dawidowi i co on uczynił, zanim przyszedł do niego prorok Natan. Księga Samuela informuje, że Dawid jako młody pasterz owiec, bez wiedzy panującego wówczas króla Saula, został namaszczony przez proroka Samuela na króla. Później dostał się na dwór królewski. Zyskał sobie sympatię króla, między innymi poprawiając jego nastrój poprzez granie na cytrze. Sukcesy w bitwach zyskały mu natomiast wielką sympatię ludu. Swoją waleczność pokazał przede wszystkim zwyciężając Goliata. Z powodu zazdrości Saula Dawid musiał uciekać do Filistynów. Później mógł się zemścić na swoim prześladowcy, ale zrezygnował z tego. Co więcej, gdy Saul i jego syn Jonatan zginęli, Dawid pogrążył się w szczerej żałobie. Potem ogłoszono go królem, najpierw nad południową, a potem również nad północną częścią państwa. Dawid rozszerzył powierzone mu terytorium, zdobył Jerozolimę i uczynił z niej stolicę polityczną i religijną. Do Jerozolimy sprowadził Arkę Przymierza, czyli skrzynię zawierającą tablicę przykazań dekalogu, najważniejszy wówczas przedmiot kultu. Gdy wnoszono Arkę do miasta, Dawid tańczył przed nią w szatach kapłańskich, by tym rytuałem jako odpowiedzialny władca wypraszać u Boga płodność dla swoich poddanych i urodzaj dla swego kraju. Dawid uchodził za króla dobrego, jeżeli nie idealnego. Wysłuchany przed chwilą fragment nawiązuje jednak do grzechu Dawida. Tekst biblijny z drugiej księgi Samuela opowiada, że któregoś dnia Dawid ujrzał z tarasu swego królewskiego pałacu piękną kobietę. Zasięgnął informacji i dowiedział się, że jest to Batrzeba, żona jednego z jego żołnierzy, Uriasza. Mimo to Dawid sprowadził ją do pałacu. Współżył z nią, a ona poczęła. Dowiedziawszy się o tym, król próbował ratować swoją reputację i cześć kobiety, uciekając się najpierw do kłamstwa i do podstępu, jednak bezskutecznie. Dawid czuł się jakby więźniem tego, co zrobił. Zdesperowany zdecydował się na coś jeszcze gorszego. Mianowicie kazał wysłać Uriasza w takie miejsce bitwy, gdzie wiadomo było, że czeka go pewna śmierć. I tak się stało. Tak więc Dawid do cudzołóstwa dodał jeszcze morderstwo. Opowiadanie o grzechu Dawida kończy się ważnym zdaniem. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się Panu. Wtedy, jak zaświadcza dzisiejszy tekst, Bóg wziął bieg historii w swoje ręce. Posłał do Dawida proroka Natana. Natan był prorokiem, który nie napisał żadnej księgi. Przynajmniej nic w takiej formie nie pozostało do naszych czasów. Wiemy o nim, że jako człowiek przekazujący Boże Słowo miał wielki wpływ na króla Dawida i jego rządy. Tym razem Bóg wyznaczył mu bardzo trudne zadanie. Posłał go do Dawida, aby uświadomić mu jego grzech i pobudzić do żalu. Najpierw prorok opowiedział królowi wzruszającą przypowieść. W naszym czytaniu ta przypowieść jest opuszczona, jednak chyba warto o niej wspomnieć. Mówi ona o biedaku, który miał tylko jedną owieczkę. Tę jedyną zabrał mu bogacz. Przypowieść Natana wzruszyła króla, który kazał ukarać bogacza za jego czyn. Wtedy Natan wyjaśnił, że to Dawid jest tym człowiekiem oraz wskazał na podobieństwo pomiędzy postępkiem bogacza i króla Dawida. Drodzy słuchacze, odczytany tekst podaje treść oskarżenia. Podkreśla przede wszystkim różnicę w postępowaniu Boga i Dawida. Podczas gdy Bóg dał królowi wiele kobiet, ten zabrał swojemu wojownikowi Uriaszowi Hetycie jedyną, jaką on posiadał. Dawid otrzymał od Boga wszystko, miał wszystko, a jednak było mu jeszcze mało. Wydaje się, że możemy dostrzegać pewną paralelę pomiędzy sytuacją Dawida przed grzechem a sytuacją pierwszych rodziców w raju przed grzechem pierworodnym. Oni również mieli wszystko, czego potrzebowali. Żyli w dostatku, jaki zapewniał im urodzajny ogród oraz w harmonii z sobą i ze środowiskiem zwierząt. Jednak nie wystarczało im to. Pchnięci pożądaniem zgrzeszyli, a przez to stracili wiele. Myślę, że w jednym i drugim przypadku tekst wskazuje na ten sam aspekt natury grzechu. Chodzi mianowicie o to, że grzech często rodzi się w człowieku jako pragnienie posiadania czegoś więcej niż się ma, mimo że w danej chwili temu człowiekowi niczego właściwie nie brakuje, niczego mu nie potrzeba. Co więcej, to, co on w danej chwili posiada, wystarcza mu całkowicie, aby mógł być szczęśliwy. Dostrzeżenie czegoś innego, co wydaje mu się piękne i dobre, ale co znajduje się poza jego stanem posiadania, jawi mu się jako znak świadczący o jego ograniczeniu albo nawet zniewoleniu. Dlatego często w imię przekroczenia tego, co go ogranicza, w imię rzekomej wolności, decyduje się na czyn, który w gruncie rzeczy jest grzechem. W tym świetle, jak zaświadczają słowa Natana, grzech Dawida polegał na zagarnięciu tego, co mu się nie należało, oraz na zlekceważeniu Boga, gdyż naruszył jego porządek. W każdym razie Dawid poruszył się mocno tym, co usłyszał od Natana, jak i tym, że czeka go wielka kara. I wtedy wyznał: zgrzeszyłem wobec Pana. Drodzy słuchacze, z tekstu, który czytamy w czasie mszy świętej, można wnioskować, że powodem wzruszenia Dawida i przyznania się do grzechu był strach przed karą. Natan mu powiedział: miecz nie oddali się od domu twojego na wieki. Tutaj jednak dobrze jest odwołać się do przypowieści opowiedzianej przez Natana, którą tekst mszalny opuszcza, ale także która jest w tekście drugiej księgi Samuela zaraz po słowach o przyjściu Natana do Dawida. To treść tej przypowieści faktycznie poruszyła Dawida. Można powiedzieć, że Bóg, każąc swojemu prorokowi Natanowi mówić te słowa, ratował Dawida z wielką dobrocią i delikatnością psychologiczną. On nie skarcił go natychmiast, ale odwołał się do jego dobrej strony. Oparł się na jego poczuciu lojalności i sprawiedliwości. Można powiedzieć, że pierwsze słowa Boga przekazane przez Natana nie zostały skierowane do Dawida grzesznika, lecz do Dawida sprawiedliwego, wiernego, i dlatego przyniosły skutek. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział, że on jest winien śmierci. Wtedy dopiero Natan odważnie powiedział: ty jesteś tym człowiekiem. Drodzy słuchacze, rozważany tekst o Dawidzie pokazuje nam, co jest zasadniczym celem interwencji Boga wobec grzesznika i jego grzechu. Bogu nie zależy na karaniu, ale na tym, aby człowiek źle postępujący zrozumiał swój błąd i się nawrócił. By jak Dawid umiał się przyznać: zgrzeszyłem wobec Pana, i odstąpić od dotychczasowego złego postępowania. Można tu przypomnieć również słowa Boga wypowiedziane ustami proroka Ezechiela: ja nie pragnę śmierci występnego, a jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo.
żydowskie prawo i wiara Chrystusa. W jakiej relacji do siebie stoją obydwie wartości? Co czyni człowieka sprawiedliwym? Prawo czy wiara? Odpowiedzi na te pytania święty Paweł udzielił Galatom, chrześcijanom nawróconym z pogaństwa, mieszkającym w regionie, który stanowi część dzisiejszej Turcji, w skierowanym do nich liście. Tekst, którego wysłuchaliśmy, jest fragmentem tego listu. Jego treść wyraża, można powiedzieć, istotę Pawłowej teologii. Poczytane słowa Pawłowe nawiązują do sporu, do którego doszło w kościele pierwszego wieku na tle zagadnienia stosunku chrześcijan nawróconych z pogaństwa do przepisów prawa mojżeszowego, czyli do Tory. W judaizmie przypisywano temu prawu wartość zbawczą, czyli sprawiedliwym u Boga, według Boga, człowiekiem był ten, kto przestrzegał przepisów tego prawa. Tak uważali Żydzi. Święty Paweł takiemu przeświadczeniu przeciwstawia tezę, w myśl której usprawiedliwienia dostępuje się jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Święty Paweł polemizuje więc z, i można powiedzieć jego zdaniem, fałszywymi pojęciami sprawiedliwości i daje odpowiedź na pytanie, co czyni człowieka sprawiedliwym w oczach Boga? Co człowiek powinien zrobić, aby Bóg uznał go za sprawiedliwego, czyli możemy powiedzieć za dobrego? Zarówno te pytania, jak i odpowiedź, jaką dał Paweł, nie straciły na aktualności. Żadne osobiste wysiłki czy osiągnięcia nie dają nam podstaw do tego, byśmy mogli wobec Boga wysuwać jakiekolwiek roszczenia. Nawet jeżeli tym osiągnięciem byłoby dokładne wypełnianie wszystkich przepisów Bożego prawa, czyli wypełnianie Bożych przykazań. Oczywiście nie oznacza to, że nasz wysiłek moralny nie ma żadnej wartości. Święty Paweł mówi o tym, co ostatecznie decyduje o naszym usprawiedliwieniu. A tym jest sam Bóg. On usprawiedliwia człowieka. Dlatego, ponieważ chce, tego pragnie. Nie dlatego, że człowiek go w jakiś sposób do tego zmusił swoimi czynami, swoją postawą. Bóg przebacza grzechy i obdarza swoją łaską, swoimi darami. I to ze względu na Jezusa ukrzyżowanego. Tak naucza Paweł. W jaki sposób według świętego Pawła zostaje więc usprawiedliwiony chrześcijanin? Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli poprzez bezwarunkowe poddanie się panowaniu Chrystusa. Chrystus jest ostateczną instancją, która decyduje o tym, czy człowiek zostaje usprawiedliwiony. Konkretnie doświadcza się tej sprawiedliwości w chrześcijańskim sposobie życia, życia w świetle Ewangelii. Ewangelia nadaje temu stylowi życia sens. Zawsze jednak trzeba pamiętać, cokolwiek byśmy czynili, jak dobrze lub źle byśmy nie żyli, nie możemy się usprawiedliwić własnymi osiągnięciami. Usprawiedliwia nas ten, do którego się przyznajemy, jako można powiedzieć, do siły decydującej w naszym życiu. Do siły decydującej o naszym życiu również. A tą siłą jest nie kto inny, jak Jezus Chrystus. On sam. Święty Paweł stwierdził w odczytanym fragmencie, że On dla prawa umarł przez prawo, aby żyć dla Boga. Powiedział w ten sposób, że nie istnieje już dla prawa mojżeszowego, tak jak każdy umarły nie istnieje już dla przepisów jakiegokolwiek prawa. Umarli nie podlegają prawu. Ta śmierć Pawła dla prawa nastąpiła według niego w chwili chrztu, jego chrztu. Ponieważ sakrament chrztu całą moc czerpie z męki i śmierci Chrystusa, który w imieniu prawa z kolei został skazany na śmierć, dlatego chrześcijanin również przez prawo umiera z Chrystusem. Z Chrystusem jednak również współzmartwychwstaje do nowego życia, którego treścią jest wiara w Jezusa, Syna Bożego. Święty Paweł podkreśla nie tylko, że ten Chrystus umarł dla naszego zbawienia, ale podkreśla też, że uczynił to z miłości. Ta miłość Chrystusa stała się powodem nowego życia Pawła i staje się też fundamentem nowego życia każdego, kto Chrystusowi zaufa. Ta miłość po prostu przezwycięża grzech i daje łaskę. Drodzy słuchacze, gdy zastanawiamy się nad tymi słowami świętego Pawła, to przypominają nam się może od razu słowa Jezusa, które według czwartej Ewangelii zostały skierowane do Nikodema, jednego z faryzeuszów, który przyszedł do Jezusa w nocy, aby z nim podyskutować. Jezus powiedział mu tak: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Bóg umiłował świat. Umiłował każdego człowieka, umiłował każdego z nas. Jednego tylko dla nas pragnie: zbawienia, szczęścia, i to szczęścia prawdziwego, które zaspokaja wszelkie pragnienia. Czy jest jakiś warunek? Warunek jest tylko jeden: zaufanie całkowite Chrystusowi, powierzenie się Jego władzy i potędze, powierzenie się ze wszystkim, co jest treścią naszego życia, z tym, co nam się udaje, z dobrymi czynami, ale także z tym, co nam nie wychodzi, a więc z wadami również i grzechami. W dzisiejszych czasach mamy rozmaite potęgi, które chcą w taki czy inny sposób nad nami panować, nas sobie podporządkować. Można tu wymienić wszelkie formy konsumpcji, media rozmaite, postęp i wiele innych. Te potęgi wprowadzają nam, można powiedzieć, na siłę swoje reguły i prawa i oczekują posłuszeństwa. Kto tym wymaganiom się podporządkuje, ten jest wydany im w sposób radykalny. On nie tylko przestrzega wówczas ich zasad, ale zostaje nawet zmuszony do widzenia innego sensu życia. W tym miejscu myśl Pawłowa otrzymuje swoją aktualność. Człowiek nie może uczynić się sprawiedliwym własną mocą. To byłoby samo usprawiedliwienie. Sama wierność prawu nie jest w stanie nadać życiu takiego sensu, który uczyniłby sprawiedliwym. Ten sens tkwi w wierze w Chrystusa i w życiu w świetle Ewangelii. Drodzy słuchacze, w rozważanym tekście świętego Pawła z listu do Galatów dostrzegamy bez wątpienia naukę dla nas grzeszących i potem szukających spokoju sumienia i sił do rozpoczęcia od nowa oraz dla nas żyjących z grzesznikami obok nich. Według świętego Pawła Bóg zrobił wszystko z miłości do nas. To, co nam pozostaje, to uwierzenie w tę miłość i powierzenie się Bogu. Można tu przypomnieć dość często powtarzane słowa papieża Benedykta XVI. Kto zaufa i powierzy się Bogu, nic nie straci, a zyska wiele. Z drugiej strony ważne jest to, abyśmy starali się tego Boga naśladować, mieć miłość do grzeszników.
Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna, jaka jest to kobieta, która się go dotyka i że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwóm. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.
Ramy dla zdarzenia opisanego w wysłuchanym fragmencie Ewangelii Łukaszowej wyznacza, można chyba powiedzieć, skandaliczny epizod. Jeden z prominentów miasta, faryzeusz o imieniu Szymon, zaprosił Jezusa do siebie na ucztę. Po co? Pewnie po to, aby w miłej atmosferze trochę popolitykować czy pofilozofować, by może poznać, co myśli Jezus, czym żyje, jaki on właściwie jest. Wiele o nim słyszał. Nagle jednak ta biesiada została zakłócona wejściem kobiety, znanej w mieście zresztą z grzesznego życia. Jezus wykorzystał to jednak jako okazję do wygłoszenia nauki o miłości i wierze, które przekraczają, jego zdaniem, granice ludzkich konwencji i oczekiwań. Drodzy słuchacze, fakt, że Szymon, faryzeusz, zaprosił Jezusa do siebie na ucztę, świadczy o tym, że nie wszyscy faryzeusze byli źle nastawieni wobec Jezusa. Innym takim znanym przykładem jest na pewno Nikodem, wspomniany przez Ewangelię Janową. Ten przyszedł do Jezusa nocą, aby prowadzić z nim rozmowy na tematy religijne. Co więcej, on także nie wahał się później publicznie wystąpić w obronie Jezusa. Jeżeli chodzi o Szymona, no to jest to drugi faryzeusz, który, no przynajmniej wydaje się, że był, jeżeli nie pozytywnie, to neutralnie nastawiony do Jezusa. Zaprosił Jezusa do siebie na ucztę, by z nim porozmawiać i na pewno go bliżej poznać. Obserwował więc Jezusa. Chciał poznać po jego zachowaniu, po reakcjach, po słowach, kim on rzeczywiście jest. Pojawienie się na uczcie grzesznej kobiety wytworzyło sytuację, która Szymonowi dała podstawę, by zacząć wątpić, że Jezus był prorokiem. Powiedział Szymon, gdyby był prorokiem, wiedziałby, co to za kobieta i nie pozwoliłby się dotykać. Powiedział to sam do siebie. Zdaniem Szymona Jezus pozwolił na niewłaściwe zachowanie kobiety. Ona, która znana była ze swej grzeszności w mieście, weszła na ucztę do faryzeusza, gdzie siedział Jezus. Prawdziwy prorok, zdaniem Szymona, nie pozwoliłby na niewłaściwe zachowanie kobiety. Prawdziwy prorok by tego po prostu nie zrobił. I stąd też pewnie Szymon doszedł do przekonania, że musi zweryfikować opinię o Jezusie jako proroku. Ale według ewangelisty Jana Jezus był chyba jednak prorokiem i to w kategoriach Szymona właśnie. Czytał w ludzkich myślach, bo odpowiedział Szymonowi na to, co ten, jak mówi ewangelista, mówił sam do siebie. Jezus znał tajne myśli i wątpliwości Szymona. Rozpoznał w nim jednego z tych, którzy mówią o sobie, że są sprawiedliwi, używając terminologii Pawła, i dlatego, z dzisiejszego czytania, i dlatego mogą pogardzać innymi. Jezus chciał zmienić myślenie Szymona. W tym celu podjął z nim dyskusję. Posłużył się porównaniem, jakimś zmyślonym przykładem o dwóch dłużnikach, którym wierzyciel podarował dług. Po porównaniu Jezus postawił Szymonowi proste pytanie, na które ten odpowiedział bezbłędnie. Pewnie dlatego, że treść porównania nie budziła żadnych wątpliwości. Nie mógł odpowiedzieć inaczej. Więcej będzie miłował ten, któremu więcej darowano. To rzecz oczywista. Jezus potwierdził słuszność odpowiedzi. Zaraz jednak skierował uwagę Szymona na kobietę. Powiedział: widzisz tę kobietę? I wtedy wyjaśnił mu zamierzony, głębszy sens z tego porównania, które zastosował. Postawę Szymona porównał w tym celu z postawą kobiety. Ewangelista napisał, że ta kobieta przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jezusa, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Dla zrozumienia postawy kobiety i zestawienia jej z postawą faryzeusza dobrze jest pamiętać o ówczesnym zwyczaju palestyńskim, zgodnie z którym przybywanie na ucztę odbywało się według określonego ceremoniału. Najpierw zaproszonym gościom obmywano z potu i kurzu nogi, następnie namaszczano ich nogi, ramiona i twarz jakimś pachnącym olejkiem. Dopiero po tych czynnościach gospodarz pozdrawiał gości powitalnym pocałunkiem. Z opisu ewangelijnego wynika, że w zachowaniu Szymona jako gospodarza brak było zwykłej serdeczności. Kobieta natomiast zrozumiała, kim jest Jezus i otworzyła przed nim, możemy powiedzieć, całe swoje serce. Pewnie miała świadomość, że zrujnowała swoje życie, ale pewnie też miała resztki nadziei, że spotka kogoś, kto ją potraktuje pewnie inaczej, kto nie będzie jej traktował jako narzędzie do rozkoszy czy jako przedmiot plotek i obmów. Ona pewnie marzyła tylko o tym jednym, by móc rozpocząć wszystko od nowa. Jej zachowanie ze łzami i pocałunkami wyrażało jej prośbę. I chociaż pewnie w oczach ludzi pozostawała dalej grzesznicą, ale należy chyba przypuszczać, że wewnętrznie była już zupełnie inną kobietą. Już się zmieniła. O ile Szymon sam siebie rozgrzeszał i sądził, że jest doskonały, o tyle ona w swojej pokorze, i to ogromnej pokorze, otworzyła się na Boga. Uznała popełnione zło i przyszła do Jezusa, domyślając się, kim On jest. W ten sposób przygotowała się na przyjęcie Bożego daru. Jezus jej powiedział: twoja wiara cię uzdrowiła. Była to wiara, która budziła w niej miłość wyrażoną w wymienionych czynnościach. Jakich? W płaczu, w pocałunkach, w namaszczeniu. Ta miłość z kolei dała jej odpuszczenie grzechów. Drodzy słuchacze, spójrzmy tym razem na rozważany tekst w kontekście zagadnienia wskazanego w temacie całego dzisiejszego spotkania. Boży przykład postawy wobec grzechu i grzeszników. Bóg przez Jezusa Chrystusa odpuszcza grzechy. Człowiekowi sponiewieranemu przez swoje słabości daje pociechę i siły do powstania. Okazuje miłość tym, którzy są często poniżani, wyśmiewani i obmawiani. I to przez kogo? Przez tych, którzy u siebie nie widzą żadnych błędów. Drodzy słuchacze, przejdźmy teraz po tym może dłuższym trochę wyjaśnieniu do wspólnego zastanowienia się nad odczytanymi tekstami Pisma Świętego. Spróbujmy odnieść je do własnego życia. Zastanowić się, czego one nas uczą. Co jest w nich tą dobrą nowiną dzisiaj dla nas? Każdy z nas ma przecież różne doświadczenia, przeróżne można powiedzieć. Przeżywa rozmaite sytuacje. Trzeba nam walczyć z własnymi grzechami i słabościami, ale i niekiedy doświadczać zła ze strony innych ludzi, też słabych i grzesznych. Podzielmy się naszymi refleksjami, a może dzięki temu także inni, a może i nawet my sami, w innym świetle zobaczymy rzeczywistość, do której nawiązują omawiane dzisiaj teksty.
Dziękujemy bardzo za to wprowadzenie, pogłębienie czytań najbliższej niedzieli w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę Państwu, że gościmy księdza doktora Grzegorza Szamockiego, adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej i Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowcę Pisma Świętego w Gdańskim Seminarium Duchownym. Numery telefonów do naszego studia 056 655 23 56 lub 056 655 23 56 to odpowiednio dla słuchaczy Polski Północnej, słuchaczy Polski Południowej, a dla słuchających nas poza granicami naszej ojczyzny 004856 to kierunkowy z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011-4856-655-2333 lub 655-2366.
Panie, zmiłuj się nade mną, wołam stale tak do Ciebie, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Boże, zmiłuj się nade mną.
Panie, zmiłuj się nade mną. Wołam stale tak do Ciebie.
Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Wisły i Wiesław na imię mam. Chciałem się dołączyć do tego tekstu starotestamentowego, jeśli można. Mianowicie postawiłem sobie takie pytanie, zresztą niesamowita, przejmująca jest bardzo ta historia z Dawidem. Właśnie dlaczego mu się to przytrafiło? I doszedłem do wniosku, że rzeczywiście był powód. Mianowicie armia izraelska i ten żołnierz, o którego chodzi Uriasz, oni byli poza domem, oni byli, że tak powiem, wprzęgnięci w działanie, które Bóg w jakiś sposób uhonorował i zaprogramował dla nich. A Dawid znalazł się zupełnie w innym miejscu, nie tam, gdzie żołnierze z tym wyrzeczeniem w tych surowym klimacie, warunkach, prawda, takich bojowych. Dawid sobie odpuścił i tu wydaje mi się, że to jest też takie cenne, żeby w życiu chrześcijańskim mieć taką kontrolę Bożą w sobie, prawda? Nie pofolgować sobie, kiedy wszyscy są na społeczności, czy na czytaniu Słowa Bożego, czy na nabożeństwie mszy, prawda? Żeby być wspólnie, prawda? Nie opuszczać tego, gdzie Bóg właściwie chciałby, żebyśmy byli. Nawet w jakichś takich okolicznościach, w których właśnie żołnierz Dawida się znalazł. to tak odnośnie tego tekstu, tak mi się właśnie to skojarzyło, że Dawid może nie rozpoznał właściwego miejsca i popadł w to pokuszenie i poddał się.
Dziękujemy Panie Wiesławie, oddajemy głos gościowi dnia dzisiejszego i audycji Szukając Słowa Bożego. Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie za tę uwagę Pana Wiesława. No, sądzę, że może i ma Pan rację, że Dawid po prostu powinien być ze swoim wojskiem, walczyć, czy stać i kontrolować te sprawy, ale nie jestem pewien, czy akurat w tekście biblijnym o to chodziło. Po prostu, no, miał pokusę, zobaczył piękną kobietę, tylko tyle nam tekst biblijny mówi. I nie wytrzymał, uległ pokusie. I tu chyba chodziło bardziej w tym tekście biblijnym, autorowi biblijnemu, o pokazanie, że po prostu, no, zawsze musimy być czujni, że zawsze możemy ulec pokusie. Nawet ten, który jest, można powiedzieć, niemalże ideałem, jest dobrym królem, tym, kto jest pobożnym, może ulec pokusie. Nagle ze swojego balkonu może coś zobaczyć, co go pociągnie do takiego czy innego grzechu. Tu mamy przykład cudzołóstwa. Wydaje mi się, że bardziej w tym kontekście trzeba nam patrzeć na to opowiadanie o grzechu Dawida. Ale dziękujemy bardzo panu Wiesławowi za to wskazanie, bo być może i tak również należy na ten tekst spojrzeć.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem, tutaj mamy wszyscy pewien problem, ponieważ takie pytanie możemy sobie zadać, jak pokonać taką bolesną rozbieżność między duchem Ewangelii, duchem, który jest od Boga, a duchem życia codziennego. No, trzeba zrobić krok w kierunku Pana Boga, czyli wykazać pewną skruchę. Z tym mamy pewien problem, chociaż ojcowie nas nauczają, że Bóg przyjmuje skruchę i przyjmuje rękę i nie odrzuca jej. W przeciwieństwie do władzy, bo wykazać skruchę przed władzą, a przed Bogiem to jest zasadnicza różnica, bo przed władzą to człowiek jest zniewolony, przed Bogiem jest wolny i odzyskuje wolność i szczęście i łaskę pewną oczywiście. I dlatego wydaje mi się, że w tym czytaniu jest ważne, że Dawid wykazał skruchę. Bo my mamy jednak pewien problem w życiu, bo my jesteśmy tacy aż chorobliwie roszczeniowi. Nie potrafimy wybaczyć drugiej osobie. Jest nawet taka jednostka chorobowa, nerwica taka, która roszczeniowa, która ona się nasila, bo nie potrafimy wybaczyć. I właściwie nieraz w paranoję potrafimy wpaść. I ta wiara jest trudna, ale no, ten krok w kierunku Pana Boga trzeba zrobić i wtedy będzie jak gdyby nam łatwiej. Te wszystkie czytania chyba akurat są na ten temat. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy i prosimy ksiądz dr Grzegorz Szamocki.
Dziękujemy serdecznie panu Januszowi za ten telefon. Oczywiście zgadzamy się z tym, że to, czego Pan Bóg oczekuje od nas ludzi, przecież wszystkich słabych, grzesznych, to oczekuje tego, abyśmy umieli uświadomić sobie swoją winę i przyznać się do tego. I za to wtedy będziemy cenieni. Zresztą tak było w przypadku Dawida. On mimo swojego takiego, no można powiedzieć, wielkiego grzechu, przecież cudzołóstwa, za co groziła już śmierć według prawa starotestamentalnego, następnie morderstwo, drugi grzech poważny, za który groziła kara śmierci, a jednak on przeszedł do historii Izraela jako, można powiedzieć, idealny król. Dla Izraelitów to był ten król właściwy. To był ten król, z którego potem z pokolenia Dawidowego, mówię, narodzi się Mesjasz. To był ten król, który był królem, który był po prostu tym prawdziwym, właściwym królem, najlepszym. I dlatego przeszedł on jako taki do historii Izraela, właśnie dlatego, że umiał przyznać się do swoich grzechów. umiał żałować za swoje grzechy. Przecież ten piękny psalm 50. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, który tak często śpiewamy czy czytamy w modlitwie brewiarzowej. To właśnie psalm Dawidowy, który Dawid ułożył po popełnieniu swojego grzechu, prosząc Boga o miłosierdzie i przede wszystkim przyznając się do swojej winy. Jego wielkość polegała na umiejętności przyznania się do swojej winy i prośbie o przebaczenie.
Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.
Zawsze dziewica, teraz zawsze.
Tak. Grażyna z Bytomia. Ojcze, słucham was. Chcę powiedzieć tak. Ze Śląska. To, co ojciec powiedział, po prostu tak. Mój syn, młodyż Dawid, jest tak po prostu mu dach na pierwszy. Ale chcę powiedzieć, że jest we wojsku i po prostu, ojcze, niech ojciec zrozumie. Ja już cały Śląsk mnie, cała Polska mnie słyszy. Tak samo, nie chodzi do kościoła, ale po prostu przez wojsko po prostu zaczął chodzić. To jest nieocenione. Byliśmy w Częstochowie, dostał różaniec, dostał... Jezu, kochający. Po raz pierwszy się dołączył.
Pani Grażyno, jest to wielka łaska,
nie.
Wielki dar.
I chcę ojcu powiedzieć, że po prostu to, co ojciec mówi teraz o świętej Marii Magdalenie, po prostu jemu na czasie nawierzmu panią Maria Magdalena. I to, co ona zrobiła, to było wyśmienite. Nikt nie może powiedzieć, że nikt nie grzeszy. Ojcze, to jest po prostu niemożliwością.
Tak.
Zapowiem, że to jest najlepszą świętą, jaką może być. Niech wszyscy mnie usłyszą.
Dziękujemy za to świadectwo.
No.
Ja powiem tak, że ksiądz dr Grzegorz Szamocki jest dzisiaj prowadzącym, jest przybliżającym nam prawdy zawarte w czytaniach najbliższej niedzieli. Jest gościem naszej audycji Szukając Słowa Bożego, więc ta gloria i ta chwała to dla księdza Grzegorza.
Dziękuję serdecznie za te słowa ojca i pani Grażyny. Oczywiście zgadzamy się z panią Grażyną w 100%. Pan Bóg tchnie, kiedy chce, poprzez swojego ducha i także dla syna Dawida, widzimy, okazał tę łaskę w wojsku. To jeszcze raz potwierdza to, co mówiliśmy przy rozważaniu tych dzisiejszych czytań, że Pan Bóg jednego tylko pragnie. Pragnie szczęścia człowieka, a jeżeli zgrzeszymy, to pragnie, abyśmy umieli się nawrócić, przyznać do swoich grzechów, odstąpić od zła. To jest, można powiedzieć, jego celem dla nas, dla naszego dobra.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Poznania mówi Lena. Bardzo serdecznie witam księdza profesora Szamockiego oraz ojca Benedykta. Powiem, że uderzyła mnie bardzo najbardziej w tych wszystkich czytaniach Ewangelia właśnie o Marii Magdalenie. I właśnie tutaj widzę, że to wszystko, co ona zrobiła w swoim życiu, oddała Panu Jezusowi, płacząc, wycierała olejkiem nardowym jego stopy i myła łzami. I właśnie okazała całą swoją pokorę Jezusowi i otworzyła swoje serce. I to pragnęła właśnie rozpocząć zupełnie życie od nowa i z wielkim zaufaniem. I Pan Jezus okazuje bardzo, bardzo całkowite właśnie takie zaufanie jej, że jest to jej szczere. I właśnie powiedział Szymonowi, który zawsze się miał za sprawiedliwego, a wiadomo, jakie miał myśli wedle właśnie tej Marii Magdaleny, i powiedział, właśnie wiara tej kobiety ocaliła ją. I to było bardzo piękne w ogóle, bardzo mi się podobało. Bardzo dziękuję za tę Ewangelię. Proszę księdza profesora.
Również dziękujemy Pani Leno za telefon. Pozdrawiamy z Panem Bogiem i oddajemy głos.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Głos księdzu doktorowi Grzegorzowi Szamockiemu.
Dziękuję serdecznie Pani Leno za te słowa, za to świadectwo. Oczywiście to, co uczynił Jezus wobec tej kobiety uchodzącej za grzeszną, jest dla nas też przykładem. Dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. Jezus okazał miłość również tej kobiecie. Odpowiedział na jej miłość tym, że nie znieważył jej, nie zlekceważył jej, jak może czynili to inni. On okazał jej miłosierdzie, przyjął ją z życzliwością. Chodzi o to, że my też przecież mamy w naszym życiu wobec innych, którzy tak czy inaczej postępują, którzy uchodzą za takich bardziej, mniej lub bardziej złych, mamy być również tacy jak Jezus. Można powiedzieć, że mamy ich ratować, im pomagać, przebaczając, a nie niszczyć. Oczywiście warunkiem jest, że oni zrozumieją, że się potrafią przyznać, że są w stanie uświadomić sobie to zło, które popełnili. Ale właśnie ta kobieta, o której mówi Ewangelia, ona była tego świadoma i dlatego przyszła do Jezusa z nadzieją, że coś od Niego uzyska. Uzyska moc do nowego życia. Jezus jej dał jej miłość, dał jej szansę, okazał, że ona po prostu nie jest stracona, że może rozpocząć od nowa. I my mamy też właściwie tak naśladować Jezusa i innym też tak mówić. Nie są nigdy straceni. Okazać im życzliwość, miłość. Słuchaj, nie przejmuj się tak, tylko wymazać to, co z tyłu i od nowa rozpocząć.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Aldona spod Warszawy. Ja już kiedyś, ale dawno mówiłam o tym wydarzeniu, ale chciałabym je dzisiaj powtórzyć. Odnośnie słów świętego Pawła, że jesteśmy usprawiedliwieni nie z uczynków, ale z wiary. Było kiedyś takie wydarzenie w moim życiu, że byłam ciężko chora. Wydawało mi się, że umieram. I wtedy przewinęły się przede mną różne wydarzenia mego życia. I to takie, powiedziałabym, świadczące o jakichś moich sukcesach, o jakichś udanych sytuacjach. Ale zobaczyłam wtedy, w tym wydarzeniu, że to wszystko nie ma żadnej wartości. Że te wszystkie moje sukcesy nie mają żadnej wartości w oczach Pana Boga. Zobaczyłam, że to, co się naprawdę liczy, to jest posłuszeństwo w wydarzeniach życia. I to mi zostało. To mi zostało i mam nadzieję, że mi zostanie do końca życia. A żeby ta świadomość, że posłuszeństwo w wydarzeniach życia, bo przez wydarzenia Pan Bóg mnie prowadzi, a żeby być posłusznym w wydarzeniach, nieraz nieprawdopodobnych, to no to troszeczkę trzeba mieć wiary. To tyle chciałam powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję, bo one naprawdę wnoszą bardzo dużo w nasze życie.
Dziękujemy również pani Aldono za danie świadectwa za telefon z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy serdecznie pani Aldono, chociaż muszę powiedzieć, że ja nie byłbym takim rygorystą, jeżeli chodzi o to, że sukcesy takie czy inne są bez wartości, również dla Pana Boga. Myślę, że Pan Bóg się cieszy także i z naszych sukcesów, bo przecież kazał nam się rozwijać, wykorzystywać swoje talenty, nie zakopywać ich, ale pomnażać. I sądzę, że Pan Bóg również się z tego cieszy. Tylko tu jest kwestia tego rodzaju, że właśnie to usprawiedliwienia, nie tego usprawiedliwienia, które Bóg nam daje, nie można sobie wysłużyć takim czy innym sukcesem, czymś, co nam się uda, naszym osiągnięciem, bo to już jest łaską samego Boga. I dlatego to, co jest najważniejsze, to umieć się powierzyć całkowicie Bogu, oddać się w Jego ręce i potem oczywiście z Jego łaską rozwijać się, pomnażać te talenty, które mamy. I wtedy te sukcesy, one będą miały zupełnie też inną wartość, ale to od Boga zależy, co On, jaką wartość On temu nada, jaką wartość to będzie miało w Jego oczach, bo usprawiedliwienie jest łaską. Usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusa Chrystusa, wiary, która się przejawi właśnie w tym poddaniu się, całkowitym zawierzeniu się, oddaniu się Chrystusowi w Jego ręce. Z wiarą, że On jedynie jest w stanie nas usprawiedliwić.
W dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza doktora Grzegorza Szamockiego, adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowcę Pisma Świętego w Gdańskim Seminarium Duchownym. Rozważamy czytania, które usłyszymy w naszych świątyniach w czasie Eucharystii w najbliższą niedzielę. Nasza audycja powoli dobiega końca. Tak więc prosimy o słowa podsumowania.
Drodzy radiosłuchacze, spójrzmy jeszcze raz na te czytania, tak już podsumowując, w świetle znów tego tematu, który ja wyznaczyłem, tak jak już mówiłem, tych wątków tutaj w tych czytaniach jest dosyć dużo, można by na różne tematy właśnie rozważać, wszystko związane z grzechem, z przebaczeniem, z miłością, z usprawiedliwieniem. Ale ja wyznaczyłem specjalnie taki może troszeczkę węższy temat, mianowicie Boży przykład postawy wobec grzechu i grzeszników. Czego uczy nas postawa Boga wobec ludzkiego grzechu i wobec grzeszników? Można powiedzieć, że Bóg uczy nas, abyśmy nigdy nikogo nie przekreślali, bo Bóg nigdy nikogo nie przekreśla. Jest gotowy wybaczyć nam wielkie grzechy, tak jak Dawidowi. Pozwala ciągle rozpoczynać od nowa. Dalej możemy powiedzieć, że Bóg wszystkich ogarnia swoją miłością, nawet największych grzeszników. Co więcej, ta miłość Jego jest bezwarunkowa. Nie trzeba spełnić żadnego warunku, żeby On nas kochał. Natomiast odpuszczenie grzechów jest jedynie warunkowane. Ze strony grzesznika oczywiście konieczna jest świadomość popełnionego zła, przyznanie się do Niego. Dalej, co jeszcze można by powiedzieć, że odpuszczenie grzechów, czyli usprawiedliwienie, jest dziełem Boga. Odpuszczenia grzechów dostępujemy od Boga przez pełne wiary i miłości powierzenie się Jemu. To, co mówiłem po tym ostatnim telefonie pani Aldony. Chodzi o to, abyśmy powierzali się Bogu, układając swoje życie według zasad Ewangelii Jezusowej. I następna sprawa to postawa Boga wobec ludzi grzesznych, upadających, słabych, powinna być wzorem dla nas. A naśladować Boga w postawie wobec takich ludzi to przede wszystkim ich ratować, a nie niszczyć. Zakończmy może to nasze dzisiejsze zamyślenie nad tym niedzielnym Słowem Bożym zdaniem Tomasza Kempis z jego książeczki o naśladowaniu Chrystusa. Nikt nie jest bez wady, nikt bez grzechu, nikt nie wystarczy sam sobie, nikt tak mądry, by sobie we wszystkim poradził. Potrzeba więc, byśmy wzajemnie się pocieszali, wspierali, pouczali i napominali.
Jeszcze raz dziękujemy za wspólne poszukiwanie Słowa Bożego, za przybycie do studia. Dziękując, może jest życzenie księdza doktora przekazać pozdrowienia komuś, więc można to uczynić.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich miłych radiosłuchaczy i dziękuję za cierpliwość przy tym medytowaniu, rozważaniu i radowaniu się niedzielnym Słowem Bożym. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Również Bóg zapłać, życząc pięknych owoców tej medytacji i żywego Słowa, które przemieni nasze serca i sumienia już w najbliższą niedzielę w czasie Eucharystii. Z Panem Bogiem.
Cześć, mocno.